Prawdę miłowani bracia i siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie, przywożę Wam chrześcijańskie pozdrowienia zborów, które w międzyczasie ja odwiedziłem. Zbór Pana w Lugoniu, Chodzieży, Kościanie, Lesznie, Wolkowie i Wągrowcu. Oni wszyscy przesyłają Wam chrześcijańskie pozdrowienia i życzą obfitych łask i błogosławieństw Pańskich. Dobiegamy końca rozważania nad drugą Księgą Mojżeszową, 12 rozdział, który traktuje o Wielkanocy. Ponieważ niewielu wie o tym, skąd się w ogóle wzięła ta Wielkanoc, skąd się zapoczątkowało to wielkie wydarzenie, to wielkie święto, a tam figura nam dokładnie opisuje, jak braterstwo słyszeli już z czterech poprzednich wykładów, te zarządzenia, jakie Bóg dał Izraelowi we figurze, skąd wzięło początek albo zapoczątkowała się ta wielka uroczystość, ponieważ tam była figura, która wskazała na poza figurę, na tego pozafiguralnego baranka Jezusa Chrystusa. Mnie przypadło w udziale omówić ostatnie wiersze tegoż 12 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej. I od wiersza 40 do końca czytamy. A czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było 400 lat i 30 lat. I stało się po onych 400 lat i 30 lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska pańskie z ziemi egipskiej. Noc ta obchodzona ma być Panu, że Jego wywiódł ze ziemi egipskiej. Ta tedy noc Panu obchodzona ma być od wszystkich synów izraelskich w narodzie ich. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona, ta jest ustawa święta przejścia, żaden obcy nie będzie jadł z niego. Przetoż każdego sługę waszego, a za pieniądze kupionego obrzeżecie, gotowy będzie jadł z niego. Przychodzeń i najemnik nie będzie jadł z niego. W domu jednym będzie jedzony, nie wyniesiesz nic z domu z mięsa jego, a kości nie złamiesz nim. Wszystko zgromadzenie izraelskie tak uczyni z nim. A jeśli by kto z przychodniów był gościem u ciebie i chciałby obchodzić święto przejścia Panu, pierwej obrzezany będzie każdy mężczyzna jego, a zatem przystąpi obchodzić je i będzie jako urodzony w ziemi. A ktobykolwiek nie był obrzezany, nie będzie jadł z niego. Prawo jedno będzie w ziemi urodzonemu i przychodniowi, który jest gościem między wami. Uczynili tedy wszyscy synowie izraelscy, jako rozkazał Pan Mojżeszowi Aaronowi, tak uczynili. I stało się onegoż dnia, wywiódł Pan syny izraelskie z ziemi egipskiej, z wojski ich. Drogą umiłowani, przychodzimy do finału rozważań na temat Wielkanocy. Może by ta figura, która była i te przykazania, które były dane Izraelowi, mało nas to obchodziło. Ponieważ to były dane przykazania, zarządzenia Izraelowi, czyli Żydom, którzy byli w niewoli egipskiej, którzy mieli opuścić tą niewolę, czyli mieli opuścić Egipt. Ale my wiemy, że Pismo Święte jest w cudowny sposób napisane i żadne słowo nie jest na próżno napisane, ale ono jest napisane ku naszej wielkiej nauce, ponieważ w każdym słowie typowym, inaczej we figurze, tam co było dane Izraelowi, ma swoje wypełnienie na poza figurę, daleko ważniejsze, daleko większe. I nieraz nie wiedzielibyśmy z Nowego Testamentu, o czym te nauki traktują, gdyby nie właśnie ten typ, gdyby nie ta figura. Popatrzmy tylko na takie wydarzenie jak niewola, wyzwolenie Egiptu. Cały boski plan mamy w tym pokazany, w tym typie, w tej figurze. I ile szczegółów jest zawartych tam na poza figurę, gdzie możemy widzieć już dzisiaj oczyma wiary nawet warunki tysiąclecia. A one są opisane tam, w tej właśnie figurze. Tak samo i ten 12 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej traktuje szczegóły, które są nam potrzebne w poza figurze. My już nie przychodzimy do litery, do tego, co Żydzi tam czynili, ale my chcemy wiedzieć, co w poza figurze Bóg chce od nas, abyśmy czynili, abyśmy mogli sumiennie i w myśl rozkazów, w myśl poleceń boskich wykonywać to, co się Bogu podoba. I tak mówi wiersz 40. A czasu mieszkania synów izraelskich, którego mieszkali w Egipcie, było 400 lat i 30. Naturalnie ktoś mógłby powiedzieć, że ten czas przecież taki długi nie był, gdzie Izrael mieszkał w Egipcie. Ale ten wątek, albo od którego czasu to się rozpoczyna, mamy zapisane to w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, już pierwszym wierszu. I rzekł Pan do Abrahama: wynieś z ziemi tej i od rodziny twojej i z domu ojca twego do ziemi, którą ci pokażę. To jest pierwsze jakoby przykazanie dane Abrahamowi i od zrealizowania tego, co Bóg jemu powiedział, rozpoczyna się ten cykl właśnie 430 lat. Może jeszcze, aby to było bardziej uwypuklone, że ten cykl albo ten okres czasu jest tak długi, kiedy jeszcze nawet Izraela nie było zrodzonego, a był on w biodrach Abrahama, Izaka, Jakuba, mówi nam pierwsza księga Mojżeszowa, 15 rozdział, 13 wiersz. I rzekł Pan do Abrahama: wiedz, widząc, iż gościem będzie nasienie twoje w ziemi cudzej, i podbiję je w niewolę i utrapię je przez 400 lat. A więc wskazuje tutaj, że to, co miało się narodzić z biód Abrahama poprzez Jakuba, Izaaka i tak dalej, że wyjdzie z tego, jak wiemy, że Jakub po raz pierwszy był nazwany Izraelem, który miał 12 synów, i z tych 12 synów powstało 12 pokoleń Izraela, że tenże naród dopiero w późniejszym czasie miał być dany, albo poddany, dostać się w niewolę Egiptu i tam miał on przechodzić ciężkie doświadczenie. Nasuwa nam się pytanie, co reprezentuje ten okres, w którym to Izrael, jak ogólnie mówimy, był w tej niewoli. Jest to okres, któremu była dana obietnica Abrahamowi, aż do zrealizowania tej obietnicy. Wszyscy wyczekiwali tam w tej figurze na wypełnienie się tej obietnicy, która to była dana już Abrahamowi. To nam reprezentuje okres, począwszy od 2045 przed naszą erą, to jest, kiedy w kontakt Bóg wszedł z Abrahamem poprzez cały wiek żydowski, poprzez cały wiek Ewangelii, aż do końca Epifanii, jak brat Sługa Jan Zond podaje, aż do zakończenia egzystencji młodocianogodnych. On powiada, pisze tam długo po 56 roku. My żyjemy w 81, więc ten okres czasu nie jest ściśle ustalony, ale wiemy, że po tym okresie, czyli obejmuje cały wiek żydowski, gdzie klasa starożytnogodnych zaczęła wychodzić na widownię, poprzez wiek Ewangelii, gdzie z kolei od Chrystusa aż do zakończenia wysokiego powołania w roku 1874, gdzie się skończyło, właściwie 78, skończyło się wysokie powołanie, poprzez okres parausji, gdzie te resztki jeszcze wchodziły do kościoła, które tamte z wieku Ewangelii traciły te przywileje, i poprzez Epifanię, gdzie czwarta klasa jest formowana, czy już uformowana młodocianogodnie. A więc okres ten obejmuje rozwój starożytnogodnych, rozwój malutkiego statka, rozwój wielkiego grona i rozwój młodocianogodnych. Inaczej, w tym to okresie czasu wyszły na widownię cztery klasy wybrane. Wiersz 41 naszego rozdziału mówi: i stało się po 400 lat i 30 lat, stało się onegoż dnia, wyszły wszystkie wojska pańskie z ziemi egipskiej. A więc wszystkie wojska opuściły Egipt. Wszystkie cztery klasy wiary opuściły królestwo szatana. Inaczej tak, jak znowu byśmy musieli powrócić się do już wypowiedzianych słów poprzednio, że faraon reprezentuje szatana, że jego wojska, jego sług, jego przystawi i tak dalej, sług szatana, że te wozy, wielbłądy, konie, że to nauki, organizacje i tak dalej, że lud Boży opuścił szeregi szatana, jego narzędzia, jego nauki, jego zwolenników, jego organizacji, nic wspólnego z tym lud Boży nie ma. Noc, 42 werset, noc ta obchodzona ma być Panu, że je wywiódł ze ziemi egipskiej. Ta tedy noc Panu obchodzona ma być od wszystkich synów izraelskich w narodzie ich. Rzecz jasna, że noc obejmuje cały wiek Ewangelii, włączając to parausję i Epifanię jako tą małą noc, gdzie Izrael obchodził tą, ponieważ musimy zaznaczyć tutaj, że w tej nocy nie wolno było Izraelowi opuszczać domu, że musiał być on pod krwią, tak jak słyszeliśmy, że krew była kropiona na podwojach i nad progiem, i to gwarantowało, że anioł śmierci nie wytracał pierworodnych Izraela, że rodzina ta była zachowana. Nie wolno, ale w tej nocy było opuszczać tego mieszkania. To nam reprezentuje, że w poza figurze domownictwa wiary, to znaczy, jest znowu piękna lekcja dla nas, że tej społeczności, w jakiej my jesteśmy, nie wolno nam opuszczać, bo jesteśmy narażeni na stratę naszego, na, w tym wypadku utratę tego, cośmy z łaski Bożej otrzymali. To jest, że w ogóle otrzymaliśmy prawdę, staliśmy się ludem Bożym, usprawiedliwionym, względnie poświęconym. A więc nie ma nikt opuścić tej społeczności, tego domu, który był pod krwią, nie wolno było opuszczać. Nam nie wolno opuszczać domownictwa wiary, bo narażamy się na wielkie niebezpieczeństwo. Naturalnie, tak jak ten wiersz 42 mówi, że w Wszyscy tam w Izraelu obchodzili to wielkie święto z wielką uroczystością, tak na poza figurę. Wszyscy lud Boży, poświęcony, prawdziwie poświęcony Bogu, będzie z przyjemnością obchodził tą wielką pamiątkę jako wielkie wydarzenie śmierci naszego Pana. Tak musimy zaznaczyć, że nie tylko lud Boży tutaj na ziemi jako obchodził, jako istoty ludzkie, ale również ku chwale Bożej ta rzecz będzie po wieki wieczne, tak jak nam mówi objawienie 5 rozdział, 13 wiersz. A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i siła na wieki wieków. A więc będzie to pełne uznanie wszystkich istot żyjących, co ten pozafiguralny baranek dokonał na korzyść nie tylko ludzi, ale na korzyść również i istot duchowych. Dalej mówi, i rzekł Pan do Mojżesza i do Arona, tać jest ustawa święta przejścia, żaden obcy niech nie będzie jad. Musimy tutaj zaznaczyć, że do 49 wiersza, od tego 43, mówi nam ta figura, komu wolno było spożywać tego baranka, a komu nie wolno było spożywać tegoż baranka. I dowiadujemy się tutaj, że tak jak Bóg powiedział Mojżeszowi i Aaronowi, tak Bóg powiedział Jezusowi i Kościołowi, który pouczył wieku Ewangelii i po wieku Ewangelii parousji Epifanii i będzie pouczał nadal, kto jest godzien obchodzić tą pamiątkę, a kto nie jest godzien obchodzić tej pamiątki. I tak, drogi umiłowani, 43 i 45 wiersz mówi. Żaden obcy nie będzie jadł z niego. A 45 mówi, przychodzeń i najemnik nie będzie jadł z niego. Czyli są tu wykluczeni pewni, którym nie wolno było spożywać we figurze tego baranka. I była ostra kara, bo ktokolwiek jadł niegodzien, miał być zabity. Inaczej miał życie stracić. Tak samo jest ważną sprawą na poza figurę. Niegodni to są pokazani w tych dwóch klasach. To jest klasa nawet usprawiedliwiona, niepoświęcona i klasa nieusprawiedliwiona, nie wolno im sobie robić z tej wielkiej pamiątki śmierci naszego Pana biesiady. Nie wolno im przystępować, nie wolno im brać udziału w tej wielkiej pamiątce. Popatrzmy, jak wielki nacisk jest położony tutaj, komu nie wolno, będziemy mówić o tych, którym wolno było spożywać. Tak zresztą, jak mówi nam, to jest chyba do Koryntian, pierwszy list, mówi nam, będzie, tak, 11 rozdział, powiada tak, a tak, kto by jadł ten chleb, albo 11 rozdział, 27 wiersz pierwszego listu do Koryntian. A tak, kto by jadł ten chleb, albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Nie lekceważmy sobie tego zarządzenia. Bo tak jak figura nam mówi wyraźnie, i zabrania niektórym, którzy są niezdecydowani, względnie nie mają nic wspólnego z poświęceniem, że im nie wolno brać udziału w tej wielkiej pamiątce, bo tak jak figura groziła śmiercią, tak poza figura mówi, będzie winien ciała i krwi pańskiego. Zatem z wielką powagą i z rozwagą przystępujmy do tegoż wydarzenia. Moglibyśmy również tutaj jeszcze włączyć ten fakt, o którym apostoł Paweł powiada, że mamy wyczyścić kwas, o czym już słyszeliśmy w tej figurze. Kwas jest symbolem grzechu i ten, który wala się w grzechu, też nie ma przystępować do tej uroczystości czy do obchodzenia tej wielkiej pamiątki. Ale może ktoś by mógł powiedzieć, co za rygor, jaka rygorystyczna sytuacja. Przecież z nas każdy popełnia grzech, bo w grzechu poczęła nas matka nasza. Nie ma sprawiedliwego ani jednego, jak apostoł Paweł do Rzymian powiada. To jednak, drodzy bracia i siostry, sługa pański pracujący, pisząc, ten artykuł powiada, znaczy to nie ten artykuł, inne artykuły, ale powiada, że nie mamy się zniechęcać przez fakt, że my popełniamy grzech. Ale jeśli nasze serce zbudzi żal w sobie, skruchę, pokutę i zwróci się do Boga o przebaczenie tegoż grzechu, to świadczy, że my nie jesteśmy w zgodzie z tym grzechem, że my chcemy bez kwasu obchodzić, że my chcemy w doskonałości obchodzić tą wielką uroczystość, ale jako niedoskonali ludzie nam się to nie udaje. I to nie ma być przeszkodą względnie czynnikiem, który nie pozwoli nam przystępować do Wieczerzy Pańskiej. Bo żaden z nas by nie miał wtedy prawa obchodzić tej Wieczerzy Pańskiej. Zatem ci, którzy dobrowolnie kalają się, ci, którzy nie widzą potrzeby żalu, skruchy, pokuty, ci, o których powiada apostoł Piotr, że są tymi, którzy jak pies wracają do zwracania swego względnie, podaje tu jak świnka, która jest czysta, a potem znowu się w błocie dobrowolnie tarza. Do tych jest to ostrzeżenie, aby również nie przystępowali do udziału w tej wieczerze. A więc, drogo umiłowani, to był klasyk, którym nie wolno było przystępować do obchodzenia tej pamiątki. Ale 44 wiersz mówi, przetoż każdego sługę waszego, a za pieniądze kupionego obrzeżecie go, wtedy będzie jad z niego. 48. A jeśli by kto z przechodniów był gościem u ciebie i chciałby obchodzić święto przejścia Panu, pierwy obrzezany będzie każdy mężczyzna jego, a zatem przystąpi obchodzić je i będzie jako urodzony w ziemi. A ktokolwiek nie był obrzezany, nie będzie jadł z niego. Również 49. Prawo jedno będzie w ziemi urodzonemu i przychodniowi, który jest gościem między wami. A więc tu z kolei mówi o tych, którym jest dany przywilej względnie, którzy mogą obchodzić tak we figurze mogli, jak w poza figurze wykazuje, mogą obchodzić. Którzy to są? No tak jak sługa pański tutaj tłumaczy, ci odkupieni słudzy za pieniądze to jest wielkie grono. Którzy byli kupieni drogocenną krwią baranka, o czym nawet w pierwszym temacie, chyba w szkole proroczej było poruszone, w objawieniu, gdzie mówi, że to są ci, którzy z wielkiego ucisku przyszli, aby byli przed stolicą barankową. A więc wielkie grono kupiony sługa za pieniądze. Przychodzeń. Przychodzeń jest, reprezentuje młodocianogodnych. I ten, który zrodzony w ziemi, czyli rodzony Żyd, rodzony Izraelita, również miał prawo obchodzić tą tam wieczerzę we figurze. Są to wielkie grono młodocianogodni i malutkie stadko. Oni jako poświęceni, ponieważ jest zaznaczone, że a ktokolwiek nie był obrzezany, nie mógł spożywać tego baranka. I tak jak nam apostoł Paweł w liście do Rzymian powiada wyraźnie, co to znaczy ta obrzeska, i powiada nam tak w apostoł Paweł w liście do Rzymian, 2:29. Ale który jest skrytości Żydem i obrzeska serca, która jest w duchu, nie w literze, której chwała nie jest z ludzi, ale z Boga. Również apostoł Paweł w liście do Kolosensów 2:11 mówi nam również na ten temat, odnośnie tej obrzeski. 2:11 powiada nam tak: w którym i obrzezani jesteście obrzeską nie ręką uczynionym, nie to, co się działo we figurze, to jest zewlekszy ciało wszystkich grzechów przez obrzeskę Chrystusową. A więc wyjaśnia nam apostoł Paweł w tych wersetach, co znaczy obrzeska serca. Że ta obrzeska tam we figurze cielesna, którą każdy Żyd albo każdy uczestnik wieczerzy tej pamiątki wyswobodzenia Izraela z niewoli egipskiej musiał przejść taką obrzeskę, tak poza figurze wszyscy, którzy biorą udział, względnie chcą wziąć udział w środę, 18 marca, muszą przejść obrzeskę, ale nie cielesną, tylko obrzeskę serca, tak jak apostoł Paweł powiada. A cóż to jest ta obrzeska serca? To jest, abyśmy byli oczyszczeni z wszelkich naleciałości, na tyle, ile nam nasze upadłe ciało pozwoli, a resztę przykryje zasługa Chrystusowa. I wtedy godnie możemy przystępować do tego wielkiego wydarzenia. Wtedy będziemy mogli obchodzić tą pamiątkę z czystym sumieniem i z czystym sercem. Zatem, drogo umiłowani, tak jak 46 wiersz nam mówi, przyjdziemy jeszcze krótkości te wersety aż do końca, w domu jednym będzie jedzony, nie wyniesiesz z niego nic z domu mięsa jego, a kości nie złamiesz nim. A więc w domu jednym. Jedno jest domownictwo wiary. Nie ma więcej. To gdzie indziej. W każdej denominacji jest inaczej i jeszcze one dzielą się na poszczególne grupy, sekty, odłamy itd., itd. U nas jest jedno domownictwo wiary w myśl tego, co apostoł Paweł w liście do Efezów powiada. Jeden usprawiedliwienie, jedno przebaczenie, jedna łaska Boża i kontakt przez Chrystusa z Bogiem. To jest jedno, czyli jedno prawo we figurze obowiązywało, tak poza figurze również to obowiązuje. Uczynili tedy wszyscy synowie izraelscy, jak rozkazał Pan Mojżeszowi Aaronowi, i tak uczynili. I stało się onego dnia, wywiódł Pan syny izraelskie ziemi egipskiej z wojski, o którym już tłumaczył wiersz 41, że to wojsko, które opuściło Egipt, reprezentuje cztery klasy poświęconego ludu Bożego. Izrael w ogólności jako naród uczynił to, ponieważ Pan Mojżesz i Aaron Kościół tak nakazał, a lud Boży tak naszemu Panu jako głowie i wielkiemu nauczycielowi, Kościołowi jest temu prawu posłuszny. Tym cyklem zakończyliśmy rozważanie drugiej Księgi Mojżeszowej, 12 rozdziału. Należałoby tutaj, drogo umiłowani, przenieść jednak pewne myśli na obecną rzeczywistość. Ponieważ, tak jak się pytamy nieraz naszych przyjaciół z Kościoła Rzymskiego, od kiedy się datuje Wielkanoc i jakież to znaczenie tej Wielkanocy, to dziwimy się, bo tak i Żydzi, jak i nasi przyjaciele w rzymskim kościele raczej spłucili bardzo to wielkie wydarzenie, albo powiedział ten wspaniały nakaz, jaki dał Bóg, aby był przestrzegany on przez wieki, jak pisze o tym ta figura nam. To, drogo umiłowani, tak Żydzi zaniechali, dziwne, że taki sabat potrafią przestrzegać do dnia dzisiejszego i nic, żadnej pracy nie wykonują w dzień sabatu, czy nawet inne święta, ale to najważniejsze wydarzenie, ponieważ tam oni zostali wyswobodzeni z ciężkiej i wielkiej niewoli Egiptu. Tego prawa oni jakby zaniechali, nie chcą przestrzegać. Tak samo również nasi przyjaciele w nominalnym chrześcijaństwie widzimy, że raczej spłyciło się to święto do obfitego stołu, do obfitych trunków, do rozkoszy, do zabaw i jest zmartwienie teraz, że sytuacja gospodarcza nie jest pomyślna. Co to będzie z tym szynką, co to będzie z tymi jajkami, co to będzie z tą wódką na podrożek, a więc robi się zapasy, skrzynie wódki się wynosi z peweksów, nie peweksów, aby tylko zabezpieczyć sobie te święta, które nadchodzą, które są za naczu. My tak nie podchodzimy do tego, my z powagą, drogą umiłowani, podchodzimy do tych świąt, ponieważ wiemy i dajemy sobie sprawę z tego, że to było najważniejsze wydarzenie w całym wszechświecie, któremu nie będzie powtórki, które się już nigdy nie powtórzy. Śmierć Zbawiciela, śmierć Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie? Nadzieja zbawienia, uzyskanie żywota wiecznego. O, co za wspaniała rzecz jest. I to tylko raz. Nie dziwmy się, że nieraz uczeni świata tego przez sądy, przez dociekanie, przez wysyłanie sputników, przez fotografowanie innych planet, wszyscy jednakowo zgodnie stwierdzają, że nie ma życia tam na tych planetach. My wiemy, że nasza Ziemia planetą eksperymentalną, na której raz tylko Chrystus, Zbawiciel, przyszedł i umarł i raz tylko zbawił tych, którzy popadli w nieszczęście. My sobie doskonale zdajemy z tego sprawę, że tym Zbawicielem, albo inaczej powiemy, tym barankiem, o którym tu tak dużo we figurze mówiliśmy, jest nasz drogi Zbawiciel Jezus Chrystus, gdzie mówi nam w pierwszej Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale wierszu 29. A nazajutrz ujrzał Jan Jezusa idącego do siebie i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Popatrzmy, jaka aluzja do figury. Oto baranek Boży. Dlaczego nie nazwał inaczej Jezusa? Nie, bo on był tym barankiem. On reprezentował ten baranek naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zwracając się Jan, wskazując na Jezusa, wskazał: oto baranek, o którym już stare proroctwa pisały, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, w piątym rozdziale, a siódmym wierszu również powiada. Wyciszcie wtedy stary kwas, abyście byli nowym zaczynieniem, jako przaśnymi jesteście, albowiem baranek nasz wielkanocny za nas ofiarowany jest Chrystus. Ten wielkanocny baranek z 12 rozdziału 2 Księgi Mojżeszowej za nas ofiarowany jest Chrystus, a więc wskazuje na tego pozafiguralnego baranka. Dlatego my się na tym bardzo skrupulatnie zastanawiamy, ponieważ ta figura ukryła wspaniałą pozafigurę, wskazując na naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I drogą umiłowania, tak jak tam we figurze, były dwa wybawienia. Pierwsze wybawienie było od śmierci pierworodnej i zachowania całego domu, tak drugie wybawienie było w przejściu przez Morze Czerwone. Pierwsze wybawienie dotyczyło ludu Bożego z wieku Ewangelii i po wieku Ewangelii, z mocy szatana, z mocy jego narzędzi, z mocy błędów, jakie rozpowszechniał szatan na wielu punktach, o których nie będziemy mówić. Tak, drogą umiłowani, drugie wybawienie uwolni zupełnie wszystkich z klasy Adama, z klasy restytucyjnej, gdzie szatan będzie zniszczony, tak jak objawienie 20 rozdział pisze, będzie zniszczony w jeziorze ognia i siarki ze swoimi zastępami, jak to było znowu we figurze pokazane, że Faraon goniąc, kiedy wyszedł ten Izrael z Egiptu, gonił ich, żal mu było pozbycia się siły roboczej, darmowej siły roboczej, utonął wraz ze swoim wojskiem w Morzu Czerwonym, raz na zawsze unicestwieni zostali. Tak samo również szatan, upadli aniołowie niepokutujący, przesiewacze małego okresu tysiąclecia i przesiewki raz na zawsze będą unicestwieni, a tym samym uwolniony rodzaj ludzki będzie od zła i od wpływów zła, które gnękało, gnębiło cały rodzaj ludzki i gnębi aż do obecnych dni. O, jak wspaniały, jak cudowny baranek, który tam we figurze uwolnił ten cierpiący, płaczący naród izraelski z tej niewoli, a potem uwolnił go raz na zawsze od nękania Egiptu, tak również na poza figurę ten drogi nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który jest tym barankiem, którego będziemy pamiątkę śmierci w środę obchodzić, ten uwolnił nas z mocy szatana, z mocy upadłych aniołów, z mocy narzędzi szatańskich, przesiewaczy i przesiewek, i na zawsze uwolni Bóg nas przez krew tegoż baranka w przyszłości, że wszystek naród, wszystek lud wywodzący się z wód Adama będzie szczęśliwy i wolny. I dlatego ten werset, który odczytałem w objawieniu, jak najbardziej będzie miał swoje wypełnienie, gdzie mówi, a wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią, które z martwych powstaną i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i siła na wieki wieku. O, drogo umiłowani, aby te słowa uwielbienia, te słowa adoracji, te wspaniałe słowa, które zapisał apostoł Jan na wyspie Patmos, aby one dominowały nam w obchodzeniu tej wspaniałej pamiątki śmierci naszego Pana. Ale obchodźmy to godnie. obchodźmy to z powagą. Zastanawiajmy się. Wierzę, że zastanawialiśmy się, ale i zastanawiajmy się na potem. Bo cóż te doczesne sprawy nasze, krótkie, przemijające, do tego, co nam dał ten baranek powieki wieczne. Jak znikome są te rzeczy, jak niewartne wspomnienia do tego, co myśmy uzyskali przez krew tegoż baranka, którego chcemy uczcić, którego chcemy obchodzić pamiątkę jak najuroczyście. Zatem, drogo umiłowani, gdy będziemy trzymali się tych przepisów, które tak wyraźnie w figurze są podane, i tych, które są poza figurze, będziemy obchodzili godnie tę pamiątkę, tak jak wszyscy słudzy pańscy, jak apostołowie i inni mówią, spłyną na nas obfite błogosławieństwa pańskie. A ja tych błogosławieństw wam szczególnie w środę, po tej wieczerzy pańskiej, szczególnie wam z całego serca życzę. Sam pragnę. Dziękuję.